Tytuł: Dziennik zarazy Jerzego Karwelisa. Zapiski z końca świata, jaki znaliśmy. Witam Państwa w Dzienniku Zarazy, nazywam się Jerzy Karwelis. Dziś mamy 7 dzień września 2024 roku i 1294 wpis w moim Dzienniku Zarazy. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mojego bloga, kupują mi kawę, a także kupują moją książkę, którą wydałem, stanowiącą taki pamiętnik trochę z pandemii. Dzisiaj mamy następną rzecz, która znowuż jest taką pianą na fali wydarzeń, ale pod spodem zajrzymy do samego dna, żeby zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje na tym morzu, bo dużo ostatnio mówi się o aborcji, zwłaszcza w kontekście wzmagających przykrywek. Jest to stała zagrywka rządzących, zwłaszcza obecnie, kiedy trzeba przykryć jakąś sporą niedogodność, by ta nie szkodziła rządowi, albo przykryć rządową niegodziwość, gdy ten ją gdzieś popełnia, zwłaszcza w permanencji. Wtedy się włącza uniwersalny temat, który natychmiast dzieli Polaków. Ci rzucają się sobie do gardeł, bo tu co Polak, to opinia. Ale ostatnio aspekt aborcji, o której do tej pory się gadało wiele, a robiło niewiele, staje się ważnym elementem kompletnej erozji tak zwanego państwa prawa. Dziś piszę o aborcji nie z punktu widzenia etycznego, tylko chciałbym pozostać na gruncie prawa, przepraszam za cytat, takiego jak go rozumiem. Od dawna bowiem zauważyłem, że zwłaszcza zwolennicy aborcji nie używają argumentów prawnych, gdyż tu jest czarno na białym w Konstytucji napisane, że państwo chroni życie człowieka od momentu poczęcia i żadne wygibasy, a widzieliśmy ich wiele, na nic tu się nie przydały. A więc w argumentowaniu, jeśli takie coś w ogóle przynależy debatowaniu z lewicą, ta powołuje się albo na argumenty emocjonalne, widzę kompletne przeinaczenie kasusy z Izą z pszczyny, albo na stricte feministyczne, w dodatku pozbawiające płodu miana istoty ludzkiej. Ja obecnie w tym tekście chcę kompletnie odejść od takich obejść i zająć się sytuacją prawną, gdyż ta właśnie po odbytych bojach medialnych wchodzi już w fazę rympału prawnego. W państwie prawa, szczególnie obecnie teraz odzyskanym przez walczącą o praworządność władzę, mamy w Konstytucji do czynienia z artykułem 87, który mówi o źródłach prawa. Ale ważna jest też ich kolejność. Wygląda ona jak choinka. Na jej dole, u korzenia wręcz na krzyżaku trzymającym całość w pionie, stoi konstytucja i z niej wyrastają później regulacje pochodne, ustawy Sejmu czy rozporządzenia ministerstw. Ale każda z tych pochodnych musi być osadzona w konstytucji, czego badaniem w procesie legislacyjnym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny. Sejm nie może przyjmować niekonstytucyjnych ustaw, to znaczy może, ale jeśli po ich przyjęciu, nawet po wejściu w życie, jeśli komuś z wyznaczonych do tego instytucjach taki akt prawny się nie spodoba, to może zakwestionować jego konstytucyjność przed Trybunałem. Trybunał rozstrzyga zaś, czy rząd to uwzględni i poprawi, to już osobna sprawa. Ostatnio właśnie wokół tego toczyła się część plemiennej narracji politycznej. Platforma zarzucała PiS-owi, że ten nie ogłasza aktów, że nie wprowadza wyroków Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym pozostało tylko rządzącym z PiS-u wymiana Trybunału i zmiana sposobu jego wybierania. Kłopot w tym, że w większości przypadków polska konstytucja jedynie powołuje dane instytucje, zaś w sprawie sposobu ich obsadzania odsyła do ustaw. A te mogą takie instytucje szarpać od ściany do ściany. Bo jak rząd się zmieni, to może ustawami wypatroszyć dowolną instytucję. Dodajmy powołaną w ramach checks and balances, czyli właściwie po to, by w trójpodziale władzy kolejna wybrana władza nie miała wszystkiego. Był jakiś cień kontroli nad egzekutywą, chociażby z instytucji obsadzanych w innej kadencyjności, czy przez ciała niebezpośrednio podlegające presji większości. PO zrobiła sobie z tego sztandar, nadęła się nad niezależnością i respektowalnością orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, a więc PiS nie zmienił tego układu, dlatego trzeba było zmienić konstytucję, tylko wymienił Trybunał. No trochę się pomęczył, bo musiał trochę poczekać. No więc miał potem kontrolę nad tym, czy przyjmowane przez jego większość sejmową ustawy będą uznane za konstytucyjne, czy nie. To znaczy, czy wejdą w życie bez problemów, ale i też bez należytej, nawet merytorycznej kontroli. Stąd się za czasów PiSu zaczęły brać ustawy potwory, uchwalane w jeden dzień, który i tak wystarczył na daremne wzywanie do opamiętania, gdyż rozgrzana i pędząca polityczna większość prokurowała ustawowe gnioty. Gnioty tak duże, że nawet uchwalając ustawę, już przygotowywano jej nowelizację. Platforma po zdobyciu Trybunału przez PiS musiała zmienić narrację, gdyż Trybunał nagle stał się omylny i można było kwestionować, nawet wypadało jego postanowienia, ba, nawet jego konstytucyjność. I dopóki będzie obsadzony przez PiS, to za taki będzie uważany. Ale w świetle taktyki odpiłowywania PiS-u od państwa jeszcze się nie zdecydowano w uśmiechniętym rządzie, jak na przykład z wejściem do TVP, że można zrobić skok na Trybunał, chociażby za pomocą uchwały sejmowej. Bo inaczej trzeba by było zrobić porządek z Trybunałem Konstytucyjnym poprzez zmianę konstytucji, a tego bez PiS-u się nie da. No, chyba że przez referendum, ale popis na to nie pójdzie, bo obecnie konstytucja gwarantuje temu układowi wieczną władzę, tyle że z awanturami o rezultat naprzemienności. Trybunał zapisu 22 października 2020 roku orzekł w sprawie aborcji, interpretując sławetny zapis z artykułu 38 Konstytucji o ochronie życia. Wykluczył tym samym stosowanie przesłanki eugenicznej, co było zgodne z zapisem w Konstytucji. Inaczej orzec nie mógł, a wcześniej tego nie zrobił, gdyż ani samodzielnie nie wszczął postępowania w sprawie tej niezgodności ustawy dozwalającej aborcję z Konstytucją, ani właściwie nikomu nie zależało politycznie na naruszaniu tzw. kompromisu aborcyjnego, który stanowił jeden z nielicznych przykładów porozumienia ponad podziałami. Widać to było w 2017 roku, kiedy Trybunał, któremu przewodził profesor Sol, odrzucił wszelkie próby relatywizowania zakazu aborcji, m.in. w sprawie przesłanki zdrowotnej. Dziś profesor już zmienił zdanie, twierdząc, że sytuacja się zmieniła. To prawda, politycznie się zmieniła, ale nie konstytucyjnie i prawnie. A pan profesor jest chyba prawnikiem i konstytucjonalistą, a jak widać chyba bardziej politykiem. Teraz mamy nową władzę, która, jak się rzekło, nie tylko używa aborcji do siania zamętu, ale i ma to wpisane i akurat tu się będzie dziwnie tego trzymać, że aborcję się zrobi dopuszczoną. Co prawda nie było to w umowie koalicyjnej napisane wprost, bo koalicjanci nie mogli się dogadać, ale były tam zalążki wyjścia na dzisiejsze postulaty. Cytuję. Wzmocnimy prawa kobiet, które będą kluczowym obszarem działań koalicji. Unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Kobiety mają prawo decydowania o sobie. Koniec cytatu. Pierwszy poważny balon został wypuszczony już za nowej władzy 12 lipca 2024 roku, bo liczono na następujący ruch. Dajemy do Sejmu ustawę, Sejm to klepie z naszym Senatem, lud aborcyjny jest wdzięczny, dowieziona już jest druga obietnica obok jedynej, czyli jebać PiS. Ustawa idzie do prezydenta, zaś ten albo ją odrzuca, albo kieruje do Trybunału, albo podpisuje, ale powiedział, że jej nie podpisze. To pierwsze, czyli odrzucenie, miało grać na jego niekorzyść, szczególnie w kontekście wyborów prezydenckich. Wprawdzie Duda już nie może kandydować, na szczęście, ale każde osłabienie jego pozycji będzie indukcyjnie przeniesione na przyszłego kandydata PiS-u. Jak zaś Trybunał się w sprawie aborcji zaprze, a nie zaprzeć się nie może, bo powiedział już A, to też będzie na PiS. Niestety Platforma tu przegrała, bo cały ten łańcuszek nie wystartował. Powód był zaskakująco prosty. Koalicja nie zebrała większości, bo wszystko głównie popsuł PSL, który zadeklarował brak poparcia. Natomiast katolicy nowocześni, zgrupowani u Hołowni, byli za i potem się dziwili, że córka ich lidera nie została dopuszczona do nauki w szkole katolickiej za brak kompatybilności wartości szkoły i deklaracji rodzica. Wzięto więc się za sprawę inaczej, po bodnarowsku. Skoro nie można wprowadzić aborcji przez konstytucję, skoro nie można uchwalić ustawy, zmienić prawa, skoro koalicjanci się opierają, postanowiono, żeby zrobić to wszystko przez mechanizmy rządowe, odejść od stosowania prawa, czyli przejść na egzekwowanie. Wystarczy tylko powstrzymać aparat państwowy od stosowania prawa, czyli dać słynne wytyczne do prokuratorów i policji, by nie ścigać lekarzy za aborcję. Samym lekarzom zagwarantowało się w mediach, że ścigani nie będą. Całość zaś wzmocniła się spektakularnymi karami dla klinik, które w świetle prawa, a nie odstąpienia od jego stosowania, odmówiły przeprowadzenia aborcji. W najbardziej jaskrawym przypadku kobieta domagająca się aborcji przyniosła kwitek wystawionego zdalnie zaświadczenia od specjalisty z całkowicie niepsychiatrycznej dziedziny. I to zgodnie z wytycznymi, gdyż wiceminister zdrowia twierdzi, że jeśli chodzi o kolejki, zakłada się też możliwość uzyskania takiego zaświadczenia w formie teleporady. To miałoby ułatwić pacjentką uzyskiwanie zaświadczeń, potwierdziła Urszula Temko. Lekarz na takie kwity z tej kliniki, on oczywiście odmówił dokonania zabiegu, za co jego placówkę ukarano grzywną w wysokości 550 tysięcy złotych. Z chęcią zobaczył uzasadnienie takiej kary, bo byśmy się z niej wiele mogli dowiedzieć o rozumieniu prawa przez nowy rząd. Zastosowano tak zwaną sztuczkę z ogonkiem. W artykule 38 Konstytucji stoi jej jak byk ochrona życia od poczęcia. Ale to ustawy są od tego, by dookreślać szczegóły. I w kodeksie karnym stoi znów jak byk, że aborcja jest karalna. Za to o możliwościach dokonania legalnej aborcji mówi ustawa z 1993 roku o planowaniu rodziny, gdzie w artykule 4a dozwala się na aborcję w wypadku, gdy, cytuję, ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. I tu jest słaby punkt całej konstrukcji przechodzącej od ogółu konstytucyjnego do szczegółowiania w ustawie. Bo popatrzmy, a co to jest zdrowie matki? Jaki jest zakres tego pojęcia? Czy mieści się w nim zdrowie psychiczne? A jakże? Gdzież by się miało nie mieścić, bo o to dba postępowe definiowanie przez WHO, formuje w formule IHR pojęć medycznych. Od kiedy homoseksualizm przestał być zdefiniowanym zboczeniem, przeszedł przez fazę dysfunkcji i zniknął z zestawu chorób, bo to też przecież wyklucza kochających inaczej, to kwestia definicji zdrowia podąża postępackimi metodami i obejmuje również, a jakże, kwestie środowiskowe. Co dopiero powiedzieć o zdrowiu psychicznym? Na bank mieści się w definicji zdrowia, zwłaszcza, że zdrowie coraz bardziej jest traktowane jako wartość holistyczna, więc można do niego przyporządkować i środowisko, i niedługo zobaczycie postulat niewystawiania się na śmiertelne zagrożenie mowy nienawiści. Wcześniej wydawało się, że WHO toczy słownikowe boje o rzeczy nieważne. Tak to jest, jak się nie rozumie intencji omnipotentnego regulatora. Tak samo było z definicją pandemii przed pandemią. Kto by się tam zastanawiał nad definicjami? A tu zamiana z dotychczasowej definicji pandemii jako masowego umierania na wielkich terenach na chorobę zakaźną zostało zamienione masowe zachorowania, to wyszło, że można zamknąć świat z powodu masowej grypy. Tak i tutaj dołączenie zdrowia psychicznego do całości, holistycznego podejścia do zagadnienia stworzyło szansę, że znalezienie wyrażenia zagrożenie zdrowia w ustawie dopuszczającej aborcję powoduje, że można z powodów psychicznych domagać się aborcji. I nie myślcie Państwo, że to wymysł ostatnich czasów czy naszej rodzimej, uśmiechniętej Polski. Skąd? Kwestia połączenia tych pojęć w obszar aborcyjnej przesłanki psychiatrycznej była przygotowywana przez WHO od dawna, nawet promowana przez pisowskiego ministra pandemii Niedzielskiego. A więc rządzą w Polsce wytyczne. A one mówią wszystkim aborcyjnym interesariuszom, co mają robić. Niechcące matki mają zdobyć zaświadczenie o tym, że ciąża powoduje zagrażające zdrowiu i życiu reperkusje typu obniżenie nastroju, niepewność jutra czy depresję. Można taki kwit dostać zdalnie i niekoniecznie od psychiatry. Z tym kwitem idzie się do kliniki i tu wchodzi rząd. Placówka nie może nie wykonać zabiegu. W rezultacie bowiem takiej odmowy może stracić trwałe kontrakty z NFZ i pójdzie do piachu, no bo się nie słucha wytycznych. Ciekawą kwestią jest to, że kobieta może się psychicznie źle poczuć nawet w 9 miesiącu ciąży, nawet tuż przed porodem. I lekarz będzie musiał zrobić aborcję. No, ja bym chciał zobaczyć, jak wyciąga się z brzucha zdrowe dziecko, bo mama ma depresję. Co się z nim robi? Dusi? Pozostawia na monstrualnej nerce na parapecie, jak w filmie Wegi? Tacy jesteście panowie, a zwłaszcza panie dzielni. Ale aborcja w tym kontekście to, jak zaznaczyłem, nie kwestia moralna, ale tu prawna. Popatrzmy na całość. Władza jak chce, to może. Nic jej nie powstrzyma. Żadne trójpodziały, żadne tam check and balances, konstytucje czy nawet ustawy. One tam sobie gdzieś w szafach leżą, a my zrobimy prosty rympał. Nie można aborcjonować? Okej, my nie będziemy ani ścigać, ani karać. Tyle. Pozostaje tylko naga siła i to siła nie państwa prawa, takiego, które jakoś dba o pozole, ale rympał w biały dzień ku uciesze ludu, który niedawno dałby się pokrajać za praworządność. Czytał do snu dzieciom, a obywatelom w tramwajach konstytucję. Niewielu z tego ludu dziś patrzy w stronę praworządności. Widać z tego, że te łże wartości były tylko taktycznym pudrowaniem jedynego postulatu 8 gwiazdek. Żeby się odbić od aborcji, zastosujemy ten model w innym kontekście. Powiedzmy, że mamy w Polsce rząd ludożerców i chce on, by ludzie mogli być swobodnie zabijani w celu również konsumpcji. Konstytucja tego zabrania, ustawa, kodeks karny, tudzież. W tej sytuacji wprowadza się kilka rzeczy naraz na poziomie władzy wykonawczej, odchodząc od woli ustawodawcy i roli prawa. Policja nie będzie wykrywać, ewidencjonować i ścigać przypadków ludożerstwa. Sądy nie będą karać, bo jeszcze by się gdzie pomyliły, ale w opisanej procedurze ludożerca nigdy nie trafi przed sąd. Każdy policjant, który się tu będzie starał i ścigał takie coś, no pójdzie na bruk, zaś komenda będzie ukarana. Ofiary ludożerców będą uważane za koszt postępu, zaś ich ochrona będzie piętnowana jako stojąca na drodze realizacji ważnych powodów ludożerczych. Wystarczy tylko zaświadczenie od lekarza, że tożsamość ludożercza jest dziś u osobnika bardzo wyraźna i zaprzeczanie ludożerczej naturze akurat tu może być powodem trwałych defektów psychicznych lub chwilowego nawet dyskomfortu. I jak? Pasuje taki system? Zamieniliśmy tylko aborcję na morderstwo w celach konsumpcyjnych. Wszystko, jak teraz za Tuska, jest takie samo. A skutki takiego podejścia będą rozległe. Prawo w rękach rozgrzanych polityków i prawników zmienia się w odrapaną fasadę, za którą kryją się prawdziwe konstrukcje niepowstrzymywanej siły. Niekontrolowanej nawet przez zwolenników tej władzy. A jak się władza zmieni, to nowa to sobie zapamięta. To będzie tak jak z tym, kiedy PO wybrało sobie zapasowych sędziów, PiS zobaczył, że konstytucyjnie wyszło, że można i żaden piorun nie spalił i poszedł dalej. Władza widzi, że jest bezkarna. Jest to bezkarność narastająca i dziedziczona pod warunkiem, że się władzę zdobędzie. Stąd ta walka, bo teraz po zerwaniu paktu popisowego przez PO każda władza, która nabroiła, będzie walczyć o życie, bo konkurenci w razie zwycięstwa ich dojadą jeszcze bardziej. Polityka staje się już walką buldogów na dywanie, nie pod. Na jawie, w biały dzień, bez żadnych reguł i kontroli. Prawo jest albo dekoracją, albo pałą, którą można uderzyć przeciwko każdemu. Że to wróży nam tu, obywatelom, niepewni nie tylko swoich, ale żadnych praw, będziemy żyli w politycznym darwinizmie, totalnej opresji, utoplanej dodatkowo w walce wszystkich ze wszystkimi, plemion z plemionami, plemion z nieplemiennymi. I to będzie Polska. Państwo będzie narzędziem użytym do tych zmagań wraz z jego oprzyrządowaniem prawem. Po drugiej stronie alternatywy zostanie więc coraz bardziej ślepy bunt albo zniechęcenie. Społeczna depresja, która w połączeniu z krzykliwym ekstremizmem mniejszości czyni z naszego kraju jakieś panoptykum. A żyło się tu kiedyś tak fajnie. To był dziennik zarazy Jerzego Karwelica. Do zobaczenia wkrótce.